Drodzy Państwo, za 20 minut, godzina 22. Witamy Państwa w audycji Rozmowy o życiu. Dziś będziemy rozmawiali o wolności. O tym właściwie, co zrobiliśmy z tą wolnością, którą 20 lat temu z takim trudem i z takim mozołem odzyskaliśmy. Niektórzy mówią, że do dzisiaj z tym trudem i mozołem budujemy tą wolność. Moimi gośćmi będą pan Andrzej Czapski, prezydent Białej Podlaskiej, opozycjonista, internowany w okresie stanu wojennego. Szczęść Boże, panie Andrzeju.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jeden z liderów Siedleckiej Solidarności, nasz serdeczny przyjaciel radiowy również, Wiesław Kałuski. Witamy ciebie, Sławie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I pan Marek Biały, również opozycjonista, Siedlec. Witamy serdecznie, panie Marku.
Witam.
Panowie, ja najpierw zapytam, czy 4 czerwca, kiedy szliście do wyborów, bo każdy z Was na pewno w tych wyborach brał udział, mieliście wrażenie, że dzieje się coś niezwykłego, że coś się kończy i coś się zaczyna, czy też to były całkiem inne wrażenia?
Panie Pan pyta?
Tak.
Szanowni Państwo, szanowny panie redaktorze, ja 4 czerwca przeżywałem w sposób szczególny, dlatego że byłem i wyborcą, i kandydatem. Ja startowałem do Senatu, który został przyjęty w wyniku ustaleń okrągłostołowych i szedłem do wyborów jako kandydat do Senatu z opozycji, więc moje przeżycia już od początku maja były zupełnie nietypowe, czyli inne niż przeciętnego wyborcy. Ja naprawdę odczuwałem, że coś się dzieje. Te spotkania, te wiece, które były organizowane na okoliczność spotkań wyborczych, to były swoiste manifestacje. Ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem, później też już nie. To było niesamowite. I już wtedy czułem, że to jest coś niezwykłego. Nie spodziewałem się oczywiście wyniku takiego, jeśli chodzi o Senat, tak korzystnego. Zresztą w Sejmie tak samo wszyscy kandydaci z Komitetów Obywatelskich zostali wybrani, więc potwierdzam, że to było wrażenie niesamowite.
Wiesław?
Pamiętam, to była wielka euforia. Dlaczego? Czasy stanu wojennego, po stanie wojennym, plakaty, kleiło się ulotki, potajemnie, za to można było iść do więzienia. Tutaj nagle idziemy, całe miasto, okolice, nie tylko Siedlce, także inne miasta, legalnie kleimy plakaty z wielkimi nadrukami Solidarność, kandydaci, ulotki. Wielka euforia, wszyscy mogą to robić, prawda? Legalnie, nikt nas nie goni, policja, milicja wtedy jeszcze nie ganiała nikogo. Naprawdę wielka radość była, że wtedy już czuło się, że wchodzimy w tą wolność, prawda? Wszystko już możemy legalnie robić. Wtedy, pamiętam, w stanie wojny, za byle ulotkę można było iść na kilka miesięcy czy kilka lat do więzienia. Tutaj nagle wielkie plakaty Solidarności z kandydatami, prawda? I naprawdę wielka euforia. No, nie do końca to ta wolność była w 100%, bo tylko była praktycznie w 70%, bo tutaj pan prezydent, wcześniej senator, wicemarszałek senatu, pan Czapski wspomniał o tym, że zwycięstwo było. No tylko wcześniej był układ, że te 30% jeszcze komuniści zostawili sobie i do dzisiaj chyba te 30% jeszcze mają.
Znaczy odwrotnie, 35 do 65 było. 35 dla nas, 60...
No mówię, 35 komuniści tam 30 sobie zostawili.
Panie Marku?
Tak, no 4 czerwca na pewno takie wrażenie każdy z nas miał, że coś się dzieje. To dało się, to było, ten dzień był następstwem, powiedzmy, żeby tylko powiedzieć, całego miesiąca wcześniej, bo koniec kwietnia, właściwie od połowy kwietnia zaczęła się kampania. Widać było naprawdę duże zaangażowanie wszystkich, całego społeczeństwa, no w prostej rzeczy. Plakaty przychodzili po to, tej propagandy wyborczej w postaci plakatów było bardzo dużo. Przecież musimy pamiętać, żeśmy zbierali podpisy pod listami poparcia dla naszych kandydatów. No to przecież ustawiały się kolejki. Ludzie stali w kolejkach po to, żeby się podpisać. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć czego żeśmy oczekiwali. Na pewno zwycięstwa, czy aż takiego, czy aż takiego, jakie ono nastąpiło, czyli pełne 35%, wszyscy kandydaci do Sejmu i 99% do Senatu. Myślę, że mało kto się spodziewał tego.
Dobrze, tylko że panowie, ja zadaję to pytanie również z taką intencją, bo ja już też ten moment pamiętam dosyć mocno i do dzisiaj żałuję, że nie ściągało się później tych plakatów, bo dzisiaj to są, okazuje się, że...
No właśnie chciałem do tego powiedzieć, że tak jak kleiliśmy te plakaty, nawet ja nie zostawiłem sobie ani jednego plakatu na pamiątkę.
Ja tak samo.
Wszystko poszło na teren miasta.
Generalnie cały akademik wylepiony, bo to jeszcze były moje studia. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, mimo... Znaczy, może tak. Ja miałem takie wrażenie, że jest to całkowicie kontrolowany odruch, po którym przyjdzie represja. Że z jednej strony ktoś nam coś daje, ale to nie jest uczciwe, bo za moment tą marchewkę ktoś nam po prostu zabierze albo przywali nam kijem. Powiem tak, że z punktu widzenia historyka wydawało mi się, że już jestem wtedy przynajmniej w pełni zmagistrowanym historykiem. Nie przychodziło mi na myśl na to, że to będzie ten początek wolności. Ja 4 czerwca, ani nawet na dzień drugi, kiedy się okazało, że po prostu komuna została zmieciona z powierzchni ziemi tymi głosowaniami, że trzeba po prostu na tą listę krajową, listę tych 65% powtórzyć wybory. Bo oprócz tego, że były oddawane głosy na kandydatów Solidarności, to po prostu byli wykreśleni, totalnie kreśleni wszyscy kandydaci Frontu Jedności Narodu. Więc pada oczywiście pytanie, czy wy też zgadzacie się z taką tezą, że jednak mimo wszystko był w tym wszystkim cień niepokoju, że ktoś nam coś po prostu tylko i wyłącznie daje na chwilę, że nic jeszcze nie ma na stałe? Nie wiem, zgodzicie się z tym ze mną, czy tylko ja miałem takie wrażenie?
Do wyborów tak. Natomiast po wyborach, już na tych pierwszych spotkaniach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, czyli 170 posłów i 90 senatorów, to już widać było, że jest to wynik, który będzie miał swoje znaczenie już polityczne w dalszym rozwoju sytuacji. I się nie pomyliliśmy.
Szczerze, nie było obawy, że przyjdzie, no mimo wszystko jednak brat za wschodu jednak przyjdzie i po prostu nie będzie tolerował takiej sytuacji, że nastąpi jakaś reakcja ze strony choćby nawet służb specjalnych, czyli generalnie nikt jednak mimo wszystko Kiszczakowi wtedy nie ufał.
Ja takich obaw nie odczuwałem, będąc
w środku tych wydarzeń po prostu tak romantycznie to wchodziliście, bo ja mówię...
Ja nie odczuwałem. Liderzy nasi nam tego nie mówili, może rzeczywiście niektóre rzeczy już były zakontraktowane przy okrągłym stole, bo dzisiaj się okazuje, że niektóre były pokontraktowane. Kto miał być prezydentem, się dowiedziałem ostatnio od pana posła Mietka Gila, że ambasada amerykańska i sekretarz stanu USA aprobowali Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, żeby trochę te nastroje wyłagodzić i być może, że troszkę wyrównać proporcje na jakby komunistów uspokoić.
Wiesz, jak to było w zakładach?
To, co powiedziałem wcześniej, tutaj na dole my nie wiedzieliśmy o tajnych układach Magdalence, o jakichś.
No, ostatnio prezydent twierdzi, że pan prezydent Kaczyński, że żadnych układów w Magdalence nie było.
No, jeżeli tam prezydent Kaczyński był i tak twierdzi, no to pewnie nie było, tylko że większość twierdzi, że układy były zawarte. I natomiast wracając do tego, co działo się tutaj na dole, w zakładach pracy, czy wręcz na ulicach, w miastach, ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy, że jest dany ten kawałek tylko jakby wolności, prawda, bo te kilkadziesiąt procent tych głosów, tych posłów do Sejmu, mimo że Senat praktycznie w 99% obsadzony był, nikt, zresztą do dzisiaj nikt nie wie, jakie te rozmowy były przeprowadzane w Magdalence, jak wyglądały te układy. Do dzisiaj niestety dalej nie wiemy, jakie pakiety zawarto i na czym to wszystko polegało. Na dole, w zakładach pracy, na terenie miasta, naprawdę, jeszcze raz powtarzam, była wielka euforia. Nareszcie, może nie w 100%, ale w jakichś dużych procentach wyzwalamy się spod komunizmu. Jesteśmy wolni, możemy robić to, co wcześniej robiliśmy, prawda, tajnie. I tutaj ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy, co będzie później. To pewnie w następnej części będziemy rozmawiać na ten temat, co nam to odzyskanie wolności w roku 89 dało i co przyniosło i co dało to pracownikom, mieszkańcom miasta, pracownikom zakładów pracy. To pewnie w dalszej części będziemy na ten temat
rozmawiać. No tak, rozmawiać. Na pewno. Natomiast ja jeszcze... tak,
Jeżeli można, jak sięgam pamięcią, to nie mogę sobie przypomnieć jakichś takich rozmów właśnie, tak jak pan redaktor tutaj powiedział, to jest coś na chwilę. Natomiast wydaje mi się, że musiały być, żeśmy musieli między sobą rozmawiać, że to może czymś się skończyć. Natomiast wydaje mi się, że... jeszcze teraz niedawno przeczytałem, że przygotowując się do wyborów, mimo wszystko gdzieś tam w ośrodkach silnych cały sprzęt poligraficzny, czy nagłaśniający, jaki był zdobyty, czy wykorzystywany w czasie stanu wojennego, w czasie do roku 89, czyli w podziemnych działaniach Solidarności, był, że tak powiem, nie na czas wyborów, nie wystawiany na powierzchnię do pracy, tylko był schowany na wszelki wypadek. Już nie pamiętam, czy to była jakaś wypowiedź Bogdana Lisa, gdzieś coś w każdym bądź razie nie tak dawno czytałem o tym. Ja bym się zgodził tutaj, co mówi Andrzej, pan prezydent Białej Podlaskiej, że faktycznie w momencie, kiedy nasi kandydaci weszli do parlamentu, pierwsze spotkania, pierwsze rozmowy tam już wskazywały na to, że to, co się stało, był tak silny cios dany komunistom, dany kandydatom Frontu Jedności Narodu i innych, i w końcu wszystko jedno, PZPR-u, jak ich tam nazwać, że muszą ustąpić. Natomiast nie mogę się zgodzić z jakimiś tam tajnymi układami w Magdalence, bo to już wszyscy o tym tyle razy mówili.
Znaczy Magdalence jednak, panie Marku,
jedno co było ustalone na pewno przy okrągłym stole, czy w Magdalence, czy już nie pamiętam, to się znalazło w protokołach w porozumieniu okrągłego stołu, odnośnie osoby, na pewno się nie znalazło w porozumieniach, ale to było ustalenie, że tym kandydatem na prezydenta będzie generał Jaruzelski. Na pewno. Przecież chyba sobie przypominamy, jakie były wybory. Kilku naszych, Andrzej, pamiętasz pewnie lepiej to, prawda? Wyszło z sali, żeby nie doszło do niewybrania. I w sumie został wybrany jednym głosem, a poseł Rokita już po wyborze wyszedł i powiedział nie jednym głosem, połową głosu. Jak tam policzyli dokładnie to. Czyli to było ustalenie na pewno, prawda? I co do tego, to natomiast cały układ władzy i to, co się działo potem, to ja myślę, że to wynikało tylko i wyłącznie z faktu, że taka siła była nasza w parlamencie, czyli pełne 35% i 99, a cios był tak duży, że tamci nie mogli się pozbierać. Jeszcze jedno zdanie. To jest też fakt. Szefem kampanii wyborczej po stronie PZPR-u był Andrzej, jak on się nazywał, Czarzasty.
Budzimy szczerze.
Tak, no. To przecież jego wypowiedzi z protokołów, nie wiem, biura politycznego KC. Musimy tak robić, żeby nie wygrać za dużo. Żeby opozycja nam nie zarzucała, żeśmy sfałszowali wybory. Czyli oni byli pewni, że owszem, kilku naszych wejdzie, ale nie tyle.
Że nie wszystko było uzgodnione, to teraz także ostatnia wypowiedź pana profesora Regulskiego, który w pierwszej kadencji Senatu był twórcą ustawy samorządowej, ustaw samorządowych, a w czasie obrad okrągłego stołu był szefem podstolika samorządowego. Tak, tak. Podstolik się rozpadł z powodu rozbieżności stanowisk, czyli nic nie uzgodniono. W kwestiach samorządowych strona rządowa została przy stanowisku, że zostają dalej terenowe organy administracji państwowej, jako takie potworki samorządowe. I dopiero kiedy Senat zaistniał jako stuprocentowy prawie solidarnościowy, to pierwszą inicjatywą była właśnie całkowita zmiana ustrojowa w zakresie samorządowym.
Tak, komisja samorządowa.
To jest dowód na to, że choćby taka rzecz, ona nie była.
Dobrze, znaczy panowie, nie rozstrzygniemy po prostu wszystkiego, bo ja znów mogę się odwołać do doktora Jana Żaryna, z którym ostatnio tak akurat kilkakrotnie rozmawialiśmy, również o Magdalence i o tych wszystkich przepychaniach, kto może siąść, kto nie może siąść do okrągłego stołu. Tam zwracamy uwagę, że na przykład nie do zaakceptowania dla Kiszczaka była w ogóle rozmowa z Kuroniem i z Michnikiem. Oni byli uważani za totalnych wywrotowców, ludzi, którzy nie powinni w żadnej mierze być dopuszczani. Potem się okazało, że oni byli konstruktorami.
Rozpoczęły obrady, dlatego że Michnik i Kuroń...
Tak, a później, się okazało, że Michnik z Kuroniem to byli ci, którzy ten kompromis tak faktycznie zbudowali. Potem się okazało całkiem co innego. Ale zostawmy to, bo to są spory. Natomiast Chciałbym dochodzić do pewnych rzeczy, które są oczywiście są pewną oczywistością, ale niestety bardzo często pomijane. Czy zgodzicie się z tą słynną wypowiedzią Janny Szczepkowskiej, która ostatnio powiedziała, że ona po prostu czekała, że ktoś znaczniejszy od niej to powie, że 4 czerwca 1989 roku w Polsce się skończył komunizm? Chciałbym, żeby każdy z was po prostu odniósł się do tego zdania. Czy rzeczywiście to zdanie powinno 5, czy bodajże 6 czerwca w tych wiadomościach paść?
Pani Szczepkowska ma duszę artystki i mogła sobie na to pozwolić, natomiast de facto tak nie było. Przede wszystkim i tak nie było nawet w kwestii naszej mentalności. Myśmy jednak z pewnym skażeniem zostali, on się i do dziś nawet w niektórych z nas się odzywa i jeżeli o to chodzi, no to on się nie skończył. On się nie skończył choćby z tego powodu, że właśnie jeszcze wojska sowieckie stały w Polsce, że PZPR jeszcze nie został rozwiązany, że generał Józewski został prezydentem, więc de facto nie. Natomiast w pewnej przenośni, w pewnym symbolu, bo jeżeli uznać taki wynik strony solidarnościowej jako wynik, który oczywiście przewrócił całe myślenia komunistów o utrzymaniu władzy, no to w tym sensie tak.
Wiesław, czy to zdanie, załóżmy, wypowiedziane dzień czy dwa dni po wyborach, ono było całkowicie jakieś, twoim zdaniem, uprawnione?
Niedawno właśnie słuchałem w telewizji po raz kolejny tej wypowiedzi. Bardzo dobrze przysłuchałem się, jak pani Szczepkowska powiedziała, to w Polsce skończył się komunizm. I ten komunizm, tak powiedziała, bardzo, bardzo cicho, czyli nie do końca się ten komunizm nie do końca się skończył. I to też na zasadzie tego, że troszeczkę tej władzy Solidarność wtedy odebrała, wyrwała z gardeł komunistom i wtedy na pewno można było mówić, że skończył się, tylko że ja uważam, że do dzisiaj on się jeszcze w 100% nie skończył, bo później były kolejne rządy i premierów kilku mieliśmy, byłych komunistów. I pierwszy prezydent, no, komunista, także no nie do końca ten komunizm tak...
Wtedy się skończył.
Nie do końca tak się ten komunizm wtedy skończył,
Ale też można byłoby zadawać pytanie, czy w ogóle w Polsce był zbudowany kiedykolwiek coś takiego jak komunizm.
Tak, no prawda.
Ja myślę, że patrząc z perspektywy czasu, to oczywiście można było tak powiedzieć. Natomiast bez wątpienia to, że ona czekała, że aż powie to ktoś znaczący, nikt nie mógł tak powiedzieć wtedy, bo chociażby z racji tego, co pan redaktor też powiedział, myślałem cały czas, że to jest marchewka, ktoś nam tu marchewkę weźmie, prawda? A więc nikt praktycznie, logicznie myślący, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że on się faktycznie skończył. Natomiast przecież pierwszym premierem, który nie utworzył rządu, był Czesław Kiszczak, prawda? Zgłoszony przez prezydenta. nie mógł stworzyć rządu. Jaki to byłby rząd, gdyby udało mu się stworzyć? Jakie byłoby działanie? Trudno jest powiedzieć. Z perspektywy czasu patrząc, można powiedzieć, że można tą datę uważać za koniec komunizmu. Natomiast 5, 6 czy 10 czerwca na pewno tak nie można było.
Panowie, jeszcze zanim pójdziemy, że tak powiem, już do czasów nam współczesnych i będziemy oceniali to, co wydarzyło się, czy też zdarzyło się z tą wolnością, którą uzyskiwaliśmy, takie jeszcze pytanie, które się nasuwa mnie przynajmniej bardzo często, kiedy słucham czy stoczniowców, czy górników, znaczy po kolejne grupy, które dziś z perspektywy 20 lat, tym bardziej nie obchodzeniach daty 4 czerwca. Bo ona w pierwszych latach ona była przysłonięta, pamiętajmy, tragedią Tiananmen. Bo mało kto dziś kojarzy po prostu te wydarzenia, które się rozegrały na Placu Niemieckiego.
Ten sam dzień, 4 czerwca.
Spokoju, które kompletnie w tym momencie cała uwaga świata została odwrócona. Być może tu jest klucz do tego, dlaczego 4 czerwca światu się nie kojarzy w ogóle z czymkolwiek. Bo 4 czerwca zawsze się będzie kojarzył nie z Polską, tylko z Tiananmen. I te 5000 rozstrzelanych ludzi, kilkadziesiąt, właściwie no, mówimy o oficjalnych danych, 5000. Czy to było 5000, czy to było kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy, do dziś nie wiemy, bo to jednak Chiny. Więc generalnie tutaj wracając do tego, kiedy słucham o tych dzisiaj, zwłaszcza te spory, kto właściwie wywalczył tą niepodległość, kto przypisuje sobie tą niepodległość, to mam takie wrażenie, że jest to spore nadużycie, przypisywanie komukolwiek. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że na pewno każdy, czy to będą stoczniowcy, czy to będą rolnicy zgromadzeni w Solidarności Rolników Indywidualnych, czy to będzie inteligencja korowska, czy to będzie... Ale zaczynając nawet od pierwszych ludzi, którzy ginęli w 1944, 1945 roku, kiedy już władza ludowa pokazywała swoją siłę i swoje cele, że właściwie tej niepodległości, o tą niepodległość zabiegali wszyscy. Nie można w tej chwili utożsamiać z jednym miejscem tego. Nie wiem, zgodzicie się z tym ze mną?
Ja się zgodzę zdecydowanie. Uważam, że społeczeństwo zdało przed swoimi przodkami wielki egzamin 4 czerwca, bo dało wyraz swoim przekonaniom, takim jakie one były właśnie utrwalane przez lata bycia w opozycji względem władzy komunistycznej. No, rozkułaczanie, nie udawało się. Prawda? Indoktrynacja w oświacie, nie udawała się. Likwidacja prywatnej własności w drobnej przedsiębiorczości, nie udawała się. Pewne przejawy buntu i rok 56, i rok 68, i 76, i 80. To wszystko dowodzi, że Polacy jednak tego ducha nie stracili. To nie można nie powiedzieć o roli Kościoła i tym wychowaniu powszechnym, które właśnie dzięki także Kościołowi się dokonywało i ta świadomość była utrwalana, utrzymywana, ale również te ośrodki zagraniczne, Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, te publikatory, do których społeczeństwo docierało, rodziny, które przenosiły wiedzę historyczną i prawdę o Polsce i o pewnych wydarzeniach naszych. Ja jestem takim dzieckiem takiej rodziny, która mnie wychowywała właśnie w pełnej świadomości, niezależnie od tego, co się wokół mnie działo. I to wszystko się złożyło na nasze zwycięstwo, że pod szyldem Solidarności, no to tak, to trzeba przyznać, to nawet można powiedzieć pod szyldem protestu robotniczego, chociaż on nazwany robotniczy, bo tylko tędy można było znaleźć ujście dla jakichś działań opozycyjnych, to jednak istotą tego buntu było odzyskanie suwerenności, a nie walka o przysłowiową marchewkę, o byt.
Wiesław?
Tutaj uważam, że trzeba przypomnieć słowa Lecha Wałęsy, wypowiedziane w Kongresie Amerykańskim. My, naród, to naród wywalczył tą wolność. Naród, czyli wszyscy obywatele Rzeczpospolitej wywalczyli tą wolność, namiastkę tej może wolności. Co później w zamian ten naród uzyskał, to jest materiał do następnej dyskusji. Ale to głównie naród w wtedy wywalczył tą wolność. I tutaj, jeżeli ktokolwiek sobie przypisuje, czy poszczególne grupy społeczne, czy poszczególne partie polityczne, jest to nieprawda. Wielka masa, 10-milionowa w Polsce, wywalczyła tą wolność.
A ostatecznie przypieczętowali wszyscy ci, którzy 4 czerwca poszli i oddali swój głos.
No tak, no to tak też jest, to ci jest, sami ludzie. No i
to jest oczywiste, że sukces tylko i wyłącznie dzięki postawie całego społeczeństwa. Natomiast no, była ta kropla, która spowodowała, że to, co się stało, mamy dzisiaj efekty. No więc pod tym względem trzeba powiedzieć, że takim końcowym to była stocznia, to był 80. rok, to był sierpień, prawda? Ale nie było to wystarczające.
Tutaj jeszcze no, jedno trzeba dodać, no, głównym motorem tych działań no, był papież Jan Paweł II. Obchodzimy teraz 30. rocznicę pierwszej wizyty, rok 79, cofnijmy się 10 lat wcześniej. To zapoczątkowało też ten duch.
Zobaczyliśmy, że możemy, tak, jak wielu nas jest.
Wtedy papież tknął tego ducha w ten naród polski. Tutaj wydaje mi się, że też to od tego wiele się zaczęło. 30. rocznica teraz jest.
Wtedy po raz pierwszy żeśmy się policzyli.
Tak. Jeśli wolno jedną rzecz podkreślić, która jest warta bardzo podkreślenia, to jest to, że po raz, nie wiem, może pierwszy w historii taki sukces czy odzyskanie niepodległości nie okupiliśmy krwią. Że Polacy wykazali wielką rozwagę.
Znaczy, no, tak, było krwi, było tam krwi, ale, bo sporo no, ofiar
nie,
było.
Nie porównujmy do powstań, no ja tak. Mówię o takim zrywie, że tutaj można było spodziewać się, że stan wojenny, gdyby naród reagował podobnie jak w czasie okupacji, czy w czasie niewoli, powiedzmy, rozbiorów carskich, powstaniami, zrywami, to by była rzeź. Prawda? Czyli wykazaliśmy się jednak powściągliwością, czyli pewnym szacunkiem dla naszego społeczeństwa względem bardzo silnego wroga. I to także warto podkreślić, że ten sukces, niezależnie co kto mówi się o okrągłym stole, jest to bezkrwawa droga do przejęcia władzy. I tak się to stało. I nie wiem, czy podobne przykłady wychodzenia z niewoli.
Znaczy nie, no powiedzmy sobie szczerze, że przy okrągłym stole miało być inaczej, no bo generalnie oczywiście można przypisywać okrągłemu stołowi różne scenariusze, ale scenariusz okrągłego stołu faktycznie miał być troszeczkę inny. To miało być, damy wam trochę, wy tak. się zmęczycie, zrobicie tak. całą brudną robotę, a my później wam zabierzemy te zabawki.
Tak potem można sobie, było czytać.
Tak generalnie wynika, kiedy się porównuje nie tylko bo co innego, kiedy się widzi troszeczkę rzeczywistość poprzez obrady okrągłego stołu, a co innego, kiedy ją wzbogacamy o to, co się działo w gmachu, którym w tej chwili obecnie gości giełda papierów wartościowych przy tej słynnej plastikowej palmie w Warszawie. Panowie, teraz przechodząc już tak gdyby do tego zasadniczego pytania, co zrobiliśmy z tą wolnością, ale chciałbym zapytać was o taką jedną rzecz. Próbowaliśmy rozmawiać z naszymi słuchaczami kilka tygodni temu na ten temat, bo każdy z was mówi o wielkiej roli Kościoła. Kościół był takim miejscem jeszcze 20 parę lat temu, my dzisiaj musimy to tym wręcz opowiadać swoim dzieciom, oazą wolności, miejscem, gdzie się tą wolnością i swobodą oddychało, to mi powiedzcie, co takiego się stało, że dziś ten sam Kościół jest posądzany o to, o wstecznictwo, konserwatyzm, zamordyzm, miejsca, gdzie właściwie tej wolności nie ma i tak dalej, i tak dalej. Właściwie jest zaprzeczeniem tej tezy stawianej 25 lat temu.
Nie słyszałem o tym, że tak to jest.
Nie, Kościół jest przeciwko, Kościół jest zawsze przeciwko. Kościół jest przeciwko swobodom, Kościół jest przeciwko demokracji.
Ale zaraz, o jakich swobodach mówimy? Czy o swobodach tych ruchów homoseksualnych, czy o aborcji? No bo to różne swobody są. To na pewno wszyscy się zgodzimy z tym, że no, że Kościół jest przeciwko, powinien być przeciwko, tak jak i my powinniśmy być przeciwko. Natomiast czy dalej przeciwko czemu Kościół jest, no to nie wiem.
Wiesław,
no,
ale otwórz pierwszą lepszą gazetę, włącz pierwszy lepszy kanał telewizyjny i dziś jedną z efektów tej wolności jest to, jest tak zwana wolność słowa. I w ramach tej wolności słowa mówi się, że Kościół jest tą instytucją, która tą wolność słowa ogranicza.
No tak, tylko trzeba zadać sobie następne pytanie, ile jest w Polsce gazet prawicowych, a ile gazet lewicowych, antykościelnych. No to tutaj mamy już jasne sytuacje z czołówki polskich gazet. Jeżeli jest jedna gazeta prawicowa, a reszta lewicowa i antykościelne, no to tak to jest. No,
ja wiem jedno.
Natomiast ludzie, którzy chodzą do kościoła, no to widzą.
Mój kościół od 2000 lat jest taki sam.
Człowiek inaczej reaguje.
Przez 25 lat... Taka nagła zmiana w nastawieniu?
Człowiek ma naturę przewrotną i człowiek ma naturę arogancką i zarozumiałą. Człowiekowi, jeżeli się dzieje dobrze, to zachowuje się jak Adam z Ewą w raju, że wszystko mu wolno, że nawet z drzewa zakazanego wolno wziąć owoc i że nie ma dla niego rygorów moralnych czy żadnych innych i nie ma odniesienia. Nie czuje władzy. Więc ja tak uważam, że w czasie w okresie wolności, w okresie swobody, jaką mamy i w takim czasie, to ludzie mniej odczuwają potrzebę zwrócenia się do Boga. Że sytuacja trudna szybciej skłania do
chce pan powiedzieć, że trwoga to do Boga, tak?
Tak, dokładnie.
Że taka jakość tego naszego chrześcijaństwa?
To bym tak powiedział. Niestety to ze smutkiem konstatuję.
Panie Marku, to tylko i wyłącznie kwestia jakości chrześcijaństwa, które jest z nas?
A mnie się wydaje, że tak. Oczywiście zgadzam się z tym, że Kościół się nie zmienił, też tak uważam, jako Kościół. Natomiast ludzie w Kościele, tak jak poza Kościołem zaczęli inaczej myśleć, to i ludzie w Kościele zaczęli trochę inaczej myśleć. Mówię o hierarchach kościelnych, o księżach, o wszystkich w każdym bądź razie. Już nie. Już przestaliśmy w jakiś sposób mówić jednym głosem, bo wtedy mieliśmy jednego wroga, prawda? A teraz nagle się okazało, że tego wroga nie ma i musimy się opowiadać za, a nie przeciw. I to jest zasadnicza różnica, gdzie postrzeganie bardzo wielu z nas jest właśnie takie, że widzimy inaczej, ale postrzeganie ludzi Kościoła jest też trochę inne, patrząc na nas.
Panowie, oczywiście moglibyśmy w tej chwili i dojdziemy do tego klucza, oczywiście nie da się poszczególnych grup społecznych, które zyskały, straciły, ale gdybym was dzisiaj zapytał o zdefiniowanie, co to jest wolność po 20 latach. Jestem ciekaw, czy zgodnie odpowiecie mi, że rzeczywiście w Polsce jest wolność. Znaczy, taka wolność, jaką sobie wyobrażaliście 20 lat temu w tych swoich idealnych, długich, nocnych Polaków rozmowach.
Znowu mogę zacząć, to można powiedzieć tak, z grubsza rzecz ujmując, tak sobie to wyobrażałem, natomiast jedno, co mnie bardzo martwi co się kładzie cieniem na tym, nawet mojej satysfakcji z tego czasu, to jednak zbyt duże rozwarstwienie społeczne, które nastąpiło i które dalej ma miejsce, a nie tośmy obiecywali wtedy i nie to sobie społeczeństwo obiecywało. Ja przypominam sobie, że tuż po wygranych wyborach, może jeszcze w roku 1989 to nie, ale już na początku 1990 były duże niezadowolenia społeczne, że się nic nie poprawia, a nie miało się poprawić. Przecież szalała inflacja. Co tydzień po 100% była inflacja. Dopiero się uspokajać to zaczęło i rynek wyrównywać, a już były oczekiwania na zmiany. Cała rewolucja gospodarcza, która wtedy nastąpiła wraz ze zmianą ustroju, spowodowała, że został zweryfikowany cały przemysł. Zaczęła się rynkowa gra i okazało się, że wiele gałęzi jest przestarzałych, że trzeba zmian strukturalnych, restrukturyzacji wszystkiego. To było strasznie kosztowne, natomiast ludzie oczekiwali czego innego. I skutkiem także pewnych ustaleń być może, ale również i pewnych działań komunistów w okresie przed 1989 rokiem było właśnie nomenklatury. To, co dzisiaj obserwujemy i to rozwarstwienie, gdzie ludzie, którzy w zasadzie wygrali wybory, zostali bez kapitału. A kto inny dzierży kapitał? I dzisiaj także mamy to z tym do czynienia. Druga sprawa, której mam żal także do siebie, do czasów, któreśmy już minęły, że nie rozliczyliśmy jednak tych, którzy byli sprawcami wielu nieszczęść. Mówię tutaj o rozliczeniu PRL-u w zakresie SB, PZPR-u, funkcjonariuszy, tych, którzy odpowiadali za to wszystko. To takie zaklajstrowanie tego, zrównanie, a w zasadzie nie zrównanie, bo ci ludzie, którzy byli ludźmi upokorzonymi i krzywdzonymi w okresie PRL-u, zostali z niczym. A ci zostali z emeryturami, z rentami, z zabezpieczeniem. Za daleko poszliśmy w zabezpieczeniu. No, ktoś mówił, że to mogą być groźni ludzie, jeżeli ich zostawimy bez środków do życia, ale jednak te profity dla nich były zbyt duże. To te dwa elementy, które mi się w tym wszystkim Wiesław, nie patrzy, podobają.
Jak patrzysz na tą na to, co w tej chwili się dzieje.
Czy Polacy wtedy zachłysnęli się tą wolnością, nie patrząc, co będzie dalej. Gospodarka już praktycznie wtedy sięgnęła dna i wydaje mi się, że komuniści, oddając tą władzę, byli zmuszeni oddać, bo nie byli w stanie już nic zrobić. Trzymając się dalej Związku Radzieckiego, no to nic już nie byli się w stanie osiągnąć. Polacy chcieli, jeździli na zachód, zobaczyli, jak tam życie rozwija się na zachodzie. Polacy chcieli przybliżyć się do tego
zachodu. Czyli ta wolność to miała być po prostu tylko i wyłącznie ten dobrobyt zachodni?
Znaczy nie tylko dobrobyt zachodni,
ja mam
to
takie
jest
wrażenie,
wszystko.
Bo jak ja sobie przypominam, to ja przypominam sobie rozmowę z rolnikiem z Gołaszyna. Nazwiska nie pomnę, ale ja wtedy też zajmowałem się, że tak powiem, swoimi pierwszymi biznesami, czyli na przykład ściąganiem z Wrocławia chłodziarek do mleka i robieniem z tego zamrażarki. Robiło się bardzo prosto, brało się śrubokręt, przekręcało się termostat i zaraz z plus 5 stopni robiło się, że mroziło do minus 20. I on przyszedł do mnie i mówi tak, my chcemy wolnego rynku. Dlaczego? Bo będziemy wreszcie brali za żywność tyle, ile chcemy. Tyle, ile ona jest warta. Okazało się, że rolnicy byli pierwszymi ofiarami tego wolnego rynku. Bo pierwsi odczuli, że owszem, rzeczywiście wolny rynek zweryfikował wszystko.
Że nadprodukcja jest.
Nadprodukcja. Więc ja mam takie wrażenie, czy właśnie chciałbym się do was zapytać, czy wy wyobraziliście sobie tą wolność tylko i wyłącznie w sferze, nie wiem, ekonomicznej?
Między innymi ekonomicznej. Poza tym to, co wcześniej mówiliśmy. Przede wszystkim wolność, można powiedzieć wolność osobista, wolność mediów. Można było robić i mówić, co się chce. Człowiek był, czuł. Czuł człowiek, że jest wolny. Nie jest to, co wcześniej powiedziałem. Za byle ulotkę nie ściga cię SBK, nie ściga cię policjant, nie wsadza cię do więzienia. Można było robić coś. Ludzie nie myśleli, co będzie dalej, że gospodarka upada, że zakłady pracy będą upadać, że ludzie będą tracić pracę. Ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy, że niestety wolność też niesie za sobą jakieś ofiary, prawda? I te ofiary będą. I do dzisiaj są, bo dalej zakłady pracy upadają. Mamy teraz o stocznie dwie, które zostały zlikwidowane, następne zakłady pracy, mimo że już 20 lat jesteśmy, prawda, od tych pierwszych wolnych wyborów i dalej mamy to samo, dalej w dalszym ciągu.
No ale teraz to już jest w gruncie rzeczy, no tak, no tylko, że dziś możemy powiedzieć, że po 20 latach jest to pewna jakaś tam gra jednak mimo wszystko rynkowa, no czas dorosnąć, czas się przyzwyczaić, a wtedy w gruncie rzeczy, no nikt nie wiedział. Dziś można powiedzieć, że każdy zakład ma wliczone jak gdyby w ryzyko swojego istnienia, że może zniknąć, może zbankrutować. Wtedy nikt nie miał zielonego pojęcia. No jak to? Gdzieś fabryka zapałek albo Łukbud, 2500 ludzi, jedna z najsłynniejszych firm, marek, że to po prostu zostanie dzisiaj, co mamy, supermarkety?
Ja w każdym muszę powiedzieć tak, no zależy jak zdefiniujemy wolność, co my rozumiemy.
No właśnie, ale jak pan sobie definiował wtedy? I pan znajomy, jak ja sobie
definiowałem wtedy tą wolność. Mi się wydaje, że w jakimś, jeżeli chodzi o, jakbyśmy mieli zdefiniować wtedy wolność o swobodą własnych wyborów, to ta wolność była. Ona była ograniczona w jakimś zakresie, ale była, bo ja dokonywałem wyborów sam. Nikt mnie nie ograniczał w wyjeździe tu, w przeniesieniu się, w podjęciu pracy tu, prawda, w przeczytaniu tego najwyżej z pewnymi konsekwencjami, prawda, ale ja dokonywałem tego wyboru. I to bym tak widział, tak powiem, w wolność w kontekście moim osobistym. Natomiast jak spojrzymy na to, na tą wolność w sensie społecznym, no to przepraszam bardzo. Tu już się ze sobą możemy zawsze nie zgodzić. Ja zawsze to mówię. Gdyby 22 postulatem miało być w Gdańsku, miało być bezrobocie, wolność gospodarcza, jedna z cech wolności gospodarczej, a 23 upadające zakłady pracy, to nigdy by porozumień sierpniowych nie było. I kto wie, czy byśmy w komunizmie nie trwali dalej. A więc pytanie, czy jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, nie mówię tam gdzieś o super wykształconych, w każdym razie profesorach, czy Bóg wie kim, czy żeśmy sobie zdawali z tego sprawę, że to nastąpi, to nastąpi w tak gwałtowny sposób. I to nastąpi w tak gwałtowny sposób. Pierwszymi ofiarami wolności gospodarczej, wolnego rynku, jak pan redaktor powiedział, byli rolnicy. Prawda? Tak. Tylko ci rolnicy byli przyzwyczajeni wtedy, że każdą ilość mleka im skupili. Nawet taką, w której było w litrze pół paczki Xi, żeby się nie skwasiło. Prawda? I oni problemu nie widzieli w tym, że ja takie mleko musiałem kupić. Natomiast potem, jak pamiętam gdzieś z naszym posłem Andrzej, byłem w takim spotkaniu z Krzyśkiem Szymańskim wśród rolników i spółdzielnie. Co w tych spółdzielniach się dzieje? Ja mówię, jesteś członkiem spółdzielni? Kto nie jest członkiem spółdzielni na sali z 200 osób? Nikt nie podniósł ręki do góry. No więc idźcie do tej spółdzielni. Tego nie widzieli, nie chcieli. Ja mówię, przecież macie tutaj swoich przywódców na tej sali. Nie z kosami do tej spółdzielni, tylko z długopisem i kartką. Nikt z rolników wtedy, czy mało kto z rolników wtedy myślał, żeby w końcu 89 roku, żeby sprzedawać mleko, robić masło. Bo to wszystko im kupowało państwo. A więc brak nam było takich zachowań, wolnych zachowań.
Panowie, ja, słuchając was, znaczy generalnie też nie jestem daleki sam od takiej własnej autorefleksji, ale z przerażeniem muszę powiedzieć, że chyba nie było w Polsce nikogo tak mądrego w 89 roku, czy to będzie 4, czy będzie jakikolwiek inny, czy to będzie 12 września, bo oczywiście będziemy tutaj mogli też dyskutować o tym, która z dat jest ważniejsza, która jest bardziej istotna, czy wyjście wojsk radzieckich i tak dalej. Ale tak na dobrą sprawę, to myśmy chyba nie wiedzieli, o jaką wolność my się walczymy.
Chyba tak. Ja bym powiedział coś takiego. 5 czerwca, nie wiem, w dzienniku telewizyjnym, tak to wtedy się nazywało, chyba w pół do 8, czy w wiadomościach, przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego Solidarność, jaki pierwszy wystąpił z jakąś tam krótką wypowiedzią, to był rzecznik prasowy wtedy, eurodeputowany pan Onyszkiewicz. I ja pamiętam taką... oczywiście nie było radości w tej twarzy, widać, w tej wypowiedzi. Ja odebrałem to jako to, co pan redaktor powiedział. Co teraz będzie?
Prawda? Cośmy narozrabiali
może. No. Dzień później występował również o tej samej godzinie, w pół do 8 w telewizji, z krótką wypowiedzią świętej pamięci profesor Geremek. Oczywiście z jego wypowiedzi, z jego ciepłego głosu zawsze biła jakaś taka, w każdym razie bił optymizm. Ja tak to odbierałem. I ta wypowiedź była już trochę inna niż dzień wcześniej rzecznika prasowego Komitetu Obywatelskiego
Sądu. Ale listę grajową poddali wtedy. Nie musieli podać, ale z obawy, że co się stanie z tych 35 powtórnie wybranych poddali nasi. Dlaczego tak było? No, myśmy, ja pamiętam ze swojej kampanii, myśmy artykułowali pewne elementy wolności, czyli brak cenzury, możliwość zrzeszania się, niezależność od sąsiada wschodniego. Natomiast na pewno większość społeczeństwa polskiego nie zdawała sobie sprawy, co jest w sferze ekonomicznej za zagrożenie. I to, jeżeli ja powiedziałem o tym rozwarstwieniu, to ja mówię nie o tym, że ona ma nie być, ale uważam, że źle przeprowadzona prywatyzacja powszechna. Te kupony, które poszły niby do ludzi, one się rozpłynęły, potem poszły w pewne rejony i społeczeństwo dalej zostało nieuwłaszczone choćby częścią majątku narodowego. Pewne przywileje, które odziedziczyli komuniści. Także myślę, że myśmy jednak elity, ci, którzy się tym interesowali tak bezpośrednio, to ta wolność to rozumieli. Natomiast zagrożenie, co, jak to zrobić? Przecież strona solidarnościowa, mówiąc opozycyjna, nie miała przygotowanych w ogóle kadr do przejęcia władzy. Ja sobie przypominam, bo w 90 roku zostałem z poręki premiera mazowieckiego wojewody bielsko-podlaskim. Mnie przerażenie ogarnęło, jaką kadrę obsadzić, żeby obsadzić swoją. I powiem, że szarpałem się, miotałem się i sporo kadry zostało tej, która była po poprzedniku. Bo nie było struktur demokratycznych, nie było naturalnej selekcji, nie było doboru ludzi, ja powiem, elit w danych partiach i nie było kim obsadzić stanowisk. To był kolejny problem. Jak tą władzę sprawować nie swoimi ludźmi? Myślę, że komuniści także po cichu liczyli na to, że się właśnie nasza solidarnościowa strona zachwyśnie tymi, że przegra to. No i takie zagrożenie w końcu i nastąpiło, bo powiedzmy sobie szczerze, wybory w 93 roku, kiedy już dno kryzysu minęło, kiedy już z najgorszej nędzy, jak powiem, ekonomicznej zostaliśmy wyprowadzeni za rządów Suchockiej po rozwiązaniu parlamentu, przegrała strona solidarnościowa z Kretesem. To samo społeczeństwo dało nam czerwoną kartkę.
Ja myślę, że mówiąc o wolności, za bardzo się tutaj skupiamy w tej chwili na sytuacji społecznej, jaka zapanowała wskutek tej wolności.
Co to jest ta wolność?
Tak, no właśnie, co to jest ta wolność? Wolność gospodarcza, którą przecież, przepraszam, swobodę działalności gospodarczej, to nie była zasada wprowadzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, czy wskutek wyborów 4 czerwca, bo pełnia swobody gospodarczej to była od chyba 80, nie wiem, to rząd Rakowskiego wprowadził.
Znaczy, nagle się okazało, najbardziej liberalny rząd.
Najbardziej liberalny rząd, tak jest.
Dwudziestolecia tak ostatniego.
Tak jest.
Reszta już tylko
z ministrem Wilczkiem.
On uwolnił wszystko, reszta już tylko
Ja myślę, że zabrakło w rządzie, żeby dzisiaj postrzegać te pierwsze lata inaczej i żeby, no bo oczywiście, że to rozwarstwienie nastąpiło bardzo szybko. Społeczne. Zabrakło w rządzie takiego drugiego mocnego antybalcerowicza. Bo świętej pamięci Jacek Kuroń sam był, nie był w stanie.
No tak, tylko że panowie, jednak tutaj panie Marku, ja się jednak z panem nie do końca zgodzę, bo tutaj rozmawiamy i pewnie Wiesław też za chwilę potwierdzi, że jeżeli my na dobrą sprawę walczyliśmy z komuną i nie było takiej sytuacji jak w 1918 roku, że Polska Organizacja Wojskowa, ona w zasadzie odtworzyła całą strukturę państwową gdzieś w oparciu choćby nawet o plany z czasów powstania styczniowego, że tam istniało drugie państwo, które było gotowe do wejścia i w każdej chwili przejęcia władzy. Już nie mówię, że o koncepcji władzy, ale że w ogóle po prostu istnieje jakaś struktura administracyjna. W 1918 roku z pełnym wykorzystaniem ludzi świetnie przygotowanych przez choćby nawet w CK w Austro-Węgrach, w tym zaborze, czy w zaborze pruskim, bo nie mówmy, no w zaborze rosyjskim załóżmy, to było bardzo różnie, ale załóżmy w tych dwóch zaborach tak. Mieliśmy świetnie przygotowaną polską kadrę urzędniczą, która po prostu tylko i wyłącznie weszła w nową strukturę zagospodarowaną przez polską organizację wojskową. W 1944 roku, co by nie powiedzieć, istniało kompletne państwo podziemne, gotowe do przejęcia władzy w każdej chwili, z pełną strukturą. W 1989 roku my podchodzimy bardzo romantycznie.
Tak. Rozumiem, że
nie bierzemy władzę.
Potwierdza moje stanowisko.
Tak, bierzemy władzę. Tak. I właśnie. I mało, że nie potrafimy, nie mamy kadr, nie mamy struktur. My nawet z tego, co rozmawiam i z tego, co w gruncie rzeczy wynika właściwie, z czego się większość bohaterów z tamtych lat nie chce przyznać. Ale powiedzmy sobie to uczciwie. Nikt nie miał zielonego pojęcia, jak ta Polska ma wyglądać. Bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy się postawię tezę bardzo ostro i albo mnie skrytykujcie, albo potwierdzicie, że nam się wydawało, że wolność to tak, będzie bez cenzury, nie będzie komunistów, że będzie można mówić, co się chce, jak się chce, a dalej to jakoś będzie. Przepraszam za bardzo duże uproszczenie, ale tak na dobrą sprawę, Wiesław, powiedz mi tak szczerze, czy z twojej perspektywy to nie wyglądało na tej zasadzie?
Pewnie tak to było, może nie w 100%, ale zapewne tak to było. To, że to, co tutaj pan prezydent Białej-Podlaskiej powiedział, że nie było kadr. Może i były te kadry, tylko trzeba było głębiej, może szerzej patrzeć, głębiej i znaleźć tych ludzi.
Na dobrą sprawę to weź pod uwagę, że nawet jeśli byśmy wykorzystali całą opozycję podziemną, to jest kilkanaście, liczy się, że to jest około 30-40 tysięcy ludzi pracowało w podziemiu w latach 81-89.
Ale ja mówię o szarych urzędnikach, czy to w urzędzie wojewódzkim, czy w urzędzie miejskim, prawda? Szarzy ludzie to byli normalni pracownicy, prawda? Mówimy o tych członkach PZPR-u na stanowiskach kierowników, naczelników i tak dalej. No tych należało raz dwa wymienić, natomiast ci szarą robotę, panie prezydencie, w urzędzie miasta robią pracownicy, zwykli pracownicy robią i oni mają doskonałą wiedzę, jak poruszać się w tych przepisach i jak mają pracować. Tutaj patrząc z perspektywy czasu, jak ta wolność miała wyglądać, no nie do końca wszyscy pewnie wiedzieli, o co tak walczymy, jak to wszystko ma wyglądać. Mówię, pierwsze euforia, zachłyśnięcie się tym i później okazuje się, ojejku, to nie do końca tak to miało być. No. Tutaj to, co pan Marek Biały powiedział wcześniej o rolnikach. Nie do końca się z tym zgodzę, że tam ten proszek X i tak był dosypywany.
Spokojnie. To myślę, że akurat szef, który zajmował mleczarstwo.
Ale nie, jeżeli chodzi o rolników. Rolnicy produkowali i chcieli, żeby to ich, czy mleko, czy ziemniaki, czy zboże, żeby to było, wyprodukują to i chcą to sprzedać. Spółdzielnie te mleczarskie poupadały. Te małe, prawda, na wsiach poupadały wraz z nadejściem wolności. Okazało się, że już to mleko już nie jest potrzebne. No, rolnicy produkują i co? No, nie mają komu sprzedać. No, zboże jest ściągane z zachodu, z Rosji. No, tutaj niedawno pan Lepper z pociągu wysypywał to zboże, bo rolnicy nie mogą sprzedać, a z zagranicy jest sprowadzane. Węgiel na hałdach leży pod kopalniami. Nikt nie może go sprzedać, a z Rosji sprowadzany jest węgiel.
No nie z Rosji, z Nowej Zelandii, przepraszam.
Ale nie, z Rosji Zelandii. Też.
Z Nowej Zelandii, bo jest tańszy.
No, może tańszy niż z Rosji, ale no, z Rosji
jest
sprowadzany.
Ale to jest ta wolność gospodarcza.
Ale ale to, co pan, panie Marku, powiedział słusznie, że gdybyśmy powiedzieli, znaczy powiem tak, nikt tego nie powiedział, bo nikt sobie tego nie potrafił wyobrazić. Tak. Nikt, powiem szczerze, i to jest pierwszy chyba zasadniczy zarzut, że jesteśmy albo wariatami, albo z takimi skrajnymi romantykami, albo po prostu daliśmy się gdzieś wpuścić, po prostu ktoś nam sprezentował ową wolność i powiedział, macie, i to było, okazało się, że to jest gorący ziemniak.
I teraz tak, macie, ale za chwilę wam zabierzemy. I tak było. No. Dostaliście tą wolność na kilka lat, następne rządy, kilku premierów komunistycznych i tą wolność... Dalej komuniści zaczęli rządzić. No.
Ja bym powiedział, że tą wolność żeśmy sobie oczywiście wywalczyli, tylko że no zgadzam się, że bo też tak myślę w tej chwili, czy myślałem, że nie do końca, żeśmy sobie zdawali sprawę, czym ona jest. Żeśmy sobie to wyobrażali, tą wolność właśnie, że nie będzie tych paru kresek, nie wiem, cenzury, a więc w tygodniku powszechnym one były tylko i wyłącznie pokazywane, w innych katolickich pismach, natomiast w innych to ta cenzura była wewnętrzna redaktorów.
Nie, no zaraz. No, ja pamiętam, trochę w Trójce pracowałem.
No więc nie wiem akurat, jak było w radiu.
Za gryps o tym, że przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego, to 1988 rok, w którym powiedział, że ta podwyżka to jest uśmiech przez łzy. I pamiętam, że musieliśmy latać, ponieważ nie zdążyliśmy zmontować tego z Tomkiem Sianeckim, bo do 15 był cenzor. I trzeba było pójść do cenzora w Trójce.
Nie, no, trzeba było to
pokazać. I następnie, ponieważ nie, więc musieliśmy Grzesiek Miecugo, który był wtedy naszym szefem, wsiadł z nami do samochodu. Pojechaliśmy do koło Komitetu Centralnego i Grzesiek sam zasuwał i przyszedł i mówił: słuchajcie, musicie te uśmiech przez zły wyciąć Tomkiem. A myśmy sobie mówili: no zaraz, jest najfajniejszy numer w ogóle w tym reportażu, no bo poza tym to po co to puszczać? Ale musicie to wyciąć. No.
Ja mówię o tej cenzurze, którą żeśmy widzieli, powiedzmy, czytając coś, natomiast jasne, że zupełnie co innego doświadczał pan, będąc w każdym bądź razie w radiu. Prawda? Więc tak, żeśmy widzieli tą wolność. Nie będzie tej cenzury. Będę miał, nie wiem, czy każdy myślał wtedy już, że będę miał paszport, będę sobie mógł pojechać. Pewnie tak, bo to też było. Będziemy mogli się zgromadzić, siedzieć sobie, rozmawiać o czym wszystkim, o czym chcemy i nie przyjdzie ktoś, żeby nas w taki, a nie inny sposób podsumować za to. Natomiast mało kto myślał przez pryzmat właśnie skutków wolności gospodarczej, że nagle się okaże, że to, co pan powiedział, Wiesław narzeka, że węgiel na naszych hałdach stał, węgiel z Rosji czy z Nowej Zelandii, bo był tańszy. No przepraszam bardzo, jeżeli wolność, to można w takich kategoriach.
Nie do końca się z tym zgodzę. Państwo polskie powinno dbać o swoje fabryki i tak tą gospodarkę ustawić, żeby opłaciło się ten węgiel sprzedawać wewnątrz tego kraju,
ale,
a nie
ściągać. Ale Wiesław, ale z drugiej strony, jak zaczniemy tak, uregulujmy rynek węgla, ktoś przyjdzie, rolnicy, uregulujcie nasz rynek, i w którym momencie zaczynamy się cofać.
Czegoś powinniśmy zacząć.
Tak, tylko rynki niemieckie, francuskie, włoskie, holenderskie są uregulowane, tylko polski rynek do tej pory nie jest uregulowany.
Panie redaktorze, patrząc na naszą sytuację dzisiaj, w perspektywie tamtych dni i tamtej sytuacji, to jesteśmy naprawdę krajem wielkiego sukcesu. Przypomnij sobie ogromny, wielomiliardowy dług, jaki ciążył na epoce Gierka i który
boję się, panie Andrzeju, że jak wyliczę te 600 ileś miliardów zadłużenia, które mamy...
Przypomnijmy sobie sytuację, gdzie cała gospodarka ustawiona nie rynkowo, ale na przykład na obsługę wielkiego brata i całego RWPG, czyli nie, w ogóle nie na zasadzie rynku. Przypomnijmy sobie strukturę rolnictwa, które PGR-owskie, nierentowne i tak dalej, różne te sytuacje. Nie, przypomnijmy sobie dno gospodarcze i szalejącą inflację i rzeczywiście tą władzę, no to my dzisiaj jesteśmy naprawdę szczęśliwcami, bo już bez jakiegoś drastycznego napięcia społecznego przeszliśmy przez najgorsze. Bo już w tej chwili już pokolenie, które dzisiaj dominuje w Polsce, jest pokoleniem, które już się wychowało w gospodarce rynkowej. Już nie ma tych problemów, tak jak Marek tutaj podkreślał, z przyswojeniem sobie wiedzy, co to znaczy gospodarka rynkowa. A wówczas przypominaliśmy kanarka z klatki wypuszczonego, który był przyzwyczajony, że rano mu sypią karmę, dają mu jeść, tylko że go w klatce trzymają. A wróbel biedny wróba, ale dziś zje trzy ziarka, jutro nie zje żadnego, a jeszcze czasem kot na niego może napaść. To jest niestety to zagospodarowanie wolności. To, o czym mówił także i Ojciec Święty, że wolność to jest zadanie. I to jest... Myśmy tego nie umieli. Będąc w niewoli, byśmy się nauczyli żyć w swoistym błogostanie, który wynikał z tej niewoli, jak chodzi o ekonomię przede wszystkim. Czy wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, czy jak pan redaktor powiedział, nie zdawali sobie wszyscy sprawy? Ja mogę powiedzieć, zaliczam się do grona tych szczęśliwców, którzy sobie zdawali sprawę, bo akurat miałem szczęście mieć wykształcenie ekonomiczne i rozmawiać z ludźmi, którzy mnie uczyli, co to znaczy gospodarka rynkowa, kiedy jeszcze o niej nie było mowy. Mnie uczono marketingu i ich zachowania, jak sprzedać produkt, kiedy jest go dużo na rynku, kiedy był tylko ocet na pukach. Ja się pukałem w czoło, co ci wykładowcy mówią, ale tego mnie uczono. Potem zorientowałem się, na czym to polega i że to jest potrzebna taka wiedza, jak sprzedać produkt. Nie byliśmy państwem mocnym i tu odpowiedź też do kolegi. Nie we wszystkich rzeczach kraj nasz mógł być suwerenny względem takiego mocarza jak Niemcy, Francja czy inne kraje. A oczywiście pewne działania na granicy mogą być robione. Ale to jest kosmetyka. To dzisiaj mówmy błędy, które gdzieś tam w pracy mogły się pojawić. Natomiast realnie moim zdaniem uważam, że jednak wrócę do tego wątku i powtórzę go, że coś z prywatyzacją trzeba było zrobić. Coś zrobić trzeba było z upadającymi programami, inaczej niż go zrobiono. To są w tej chwili getta. Te popegeerowskie obszary i ludzie tam mieszkający to są getta. I co z tego, że oni mają wolność w tą rozumieniu takim, że może jechać gdzie chce, a gdzie on pojedzie?
Bez nie pojedzie, bo nie ma za co.
Nie ma za co i nie ma z czym pojechać. Więc to jest trochę chichot taki, że wolność mam. Nie
tutaj
ma
wracając do, właśnie do prywatyzacji, to co tutaj Marek powiedział wcześniej, rząd Rakowskiego z ministrem Wilczkiem, oczywiście pierwsza wolność rynkowa. Do czego to doprowadziło? Do uwłaszczenia nomenklatury. Do uwłaszczenia nomenklatury. Wąska grupa ludzi wzbogaciła się kosztem pozostałego społeczeństwa. I na tym ta wolność gospodarcza wprowadzona przez Rakowskiego i Wilczka. I do tej pory ci ludzie, dopiero teraz wynika, że jakieś afery wtedy były, dopiero teraz tych ludzi wsadza się do więzień za to, że przekręty wtedy porobili, przejmowali fabryki za złotówkę, ludzi puścili w skarpetkach, a
nie
sami...
Nie wszystkich, Wiesławie.
Ale
zgodzić się z tym trzeba, co powiedziałeś, że oczywiście ta nomenklatura wtedy się uwłaszczyła. Ale wtedy również powstała nieprawdopodobna duża ilość łóżkowych biznesów, z których mamy w tej chwili wielu bardzo znaczących przedsiębiorców.
Zaraz się boję wymienić.
No byśmy razy średniej wtedy nie mieli.
Jeżeli mam wymienić tych przedsiębiorców, to mogę wymienić tych, którzy siedzą w więzieniu. No. Pierwszy Gawronik, który oczywiście...
No akurat o tym samym myśleliśmy.
No. Gawronik nie rozpoczynał od łóżka, tylko Gawronik
zaczynał trochę wyżej.
Od dobrej wiadomości, od zdobycia jednego.
Ale kto uważał się? Tatowy pracownik SB, no Gawronik. Dobrze. Następnie, jak będziemy wymieniać, to ci wzbogacili się, uwłaszczyli niestety.
Dobrze, oderwijmy się na moment od ekonomii. Bo ja chciałbym, mamy jeszcze kilkanaście minut zaledwie audycji, ale jednak mimo wszystko chciałbym zapytać o tą wolność i dowolność, bo ja chciałbym tylko tyle spuentować tą część naszej rozmowy, że wolność w gospodarce oznacza również odpowiedzialność. Tego nikt nas, że tak powiem, nie uprzedził nas przed tym. O tak. Że owszem, dostaniecie wolność, ale będziecie za to wszystko odpowiadać. Czyli
Marek
zaczniecie
odpowiedział. Nie byłoby postulatów podpisanych, gdyby te dwa
dodane. No tak, ale po prostu nikt nie powiedział, bo nikt sobie chyba nie do końca z tego zdawał sprawę, że wolność w sferach gospodarczych oznacza również pełną odpowiedzialność za siebie samego, że i koniec opieki, że ktoś po prostu będzie za kogoś myślał. I tutaj myślę, że z panem Markiem to myślę, że wszyscy się zgadzają, że rzeczywiście gdyby to był ten 22, 23 postulat, to nikt by na to nie poszedł. Bo normalną ludzką rzeczą jest, że czasami biedniej, ale zawsze bezpieczniej, zawsze spokojniej. Natomiast jak chciałbym jeszcze wrócić do tego, bo zaczęliśmy od tego wątku związanego z Kościołem, ale teraz może już bez tego odniesienia do Kościoła zapytać o tą wolność w sferze mentalnej, w sferze obyczajowej. I tutaj zapytać, kiedy już patrzymy z perspektywy tych 20 lat, czy czasami ta wolność, która oznacza dowolność, was w jakikolwiek sposób nie sprawia do tego, że macie wrażenie, że no dobrze by było od czasu do czasu jednak, żeby ta cenzura wróciła na przykład w niektórych kwestiach.
Ja mogę powiedzieć tak, że za to, co się dzieje dzisiaj z tą wolnością w tej sferze, nie może ponosić tamta sytuacja i tamten zryw żadnej odpowiedzialności. To jest zupełnie inne społeczeństwo na świecie całym, zupełnie inna technika na świecie. Jak myśmy byli, to nie było ani telefonów komórkowych, ani internetu i tego, co zalewa dzisiaj ludzi, zalewa młodzież, wciska się w każdą sytuację, więc to jest jest, jakby powiedzieć, skutek sprzed 20 lat. Tylko tak idzie świat. Niestety idzie troszkę gubiąc...
Panie Andrzeju, ale ten sam internet, te same telefony komórkowe, te same filmy są w Stanach Zjednoczonych, kraju uważanym za super wolny w sferze obyczajowej i tam ja po prostu mogę pokazać po kolei przykłady filmów, gdzie ja już nie mówię o scenach erotycznych, ja mówię o scenach przemocy, które są po prostu wycinane. I tam po prostu takich rzeczy, które na przykład pokazują się w polskich kinach, w życiu nikt nie zobaczy.
Zgadzam się, oczywiście, że tak. Natomiast wzorce amerykańskie są...
Ja mówię o Stanach Zjednoczonych, gdzie obcy facet na osiedlu domków jednorodzinnych nie będzie chodził dłużej niż 60 sekund, bo po 60 sekundach podjeżdża do niego radiowóz, wezwany przez kogoś, kto go już zauważył. Ja mówię o sytuacjach, załóżmy, w Niemczech czy w Szwajcarii, gdzie sąsiad, widząc o tym, że jego sąsiad kantuje na podatkach, idzie z informacją do Urzędu Skarbowego i nie jest to uważane za doniesienie.
Nie, no w Polsce akurat raczej nie do końca to tak jest. No w Polsce donosiciele kapusie byli gnębieni i nikt ich nie lubił i nie lubi dalej. I tutaj pod tym względem to raczej nie do końca jestem za tym, żeby to przenosić z gruntów zachodnich na polskie, szczególnie z gruntów amerykańskich. I tak już z tej Ameryki do Polski tej wolności trochę za dużo już, chciałem użyć tu pewnego słowa, tutaj nam dostarczono, że to już jest lekka przesada.
Ale zaraz, patrząc na... to był wzorzec dla nas, Wiesław.
No, wzorzec, ale mówię nie...
W 1988 roku, gdybyśmy się spotkali, to byśmy powiedzieli, chcemy żyć tak jak w Stanach.
O, może i wtedy w Stanach tego nie było. Ja tu patrzę, na co jest przenoszone na grunt polski. Pierwszy przypadek, homoseksualiści. Nikt ich nie gnębi w Polsce. Pełno ich w telewizji, w radiu, w gazetach. Wielkie parady równe, bo są gnębieni. No, bez przesady ludzie. No. Drugie, obywatele innych państw, że tak powiem, ościennych i dalszych. Nikt ich w Polsce nie gnębi. Nagle tutaj jakaś kobieta gdzieś tam powiedziała pod dworcem metra, jakiś transparent. Afera na pół Polski, bo jakiegoś użyła słowa państwa i nie można tego robić. No, bez przesady. No. Ci, którzy nie są gnębieni, uważają, że ktoś ich gnębi, nie wiem za co. No. I to jest przeniesienie z Ameryki.
Ta wolność zaczyna... Znaczy, no, myślę, że to...
Redaktorze, my przenosimy trochę z poprzednich pokoleń, że tak powiem, ustawianie się bokiem do państwa jako struktury. Mhm. Bo ona była zawsze wroga. Pomijając okres międzywojnia, to struktura państwa była wroga i myśmy ją chcieli
oszukać. Powiedzmy sobie szczerze, że w okresie międzywojnia też różnie tam bywało. Jak zaczniemy, jak ktoś, kto troszeczkę zna historię, to wie, że...
Ale powiedzmy sobie tak. Przykład, o którym pan mówi, że policjant podjedzie, ale kierowca niemiecki, jak jest napisane, że 50 km na godzinę, to jedzie 50 na godzinę. Polak będzie jechał 120.
Tak, no.
Dlaczego? Co, bo pierwsze, że ma w naturze, że, to znaczy w naturze coś ma, że dlaczego ten przepis mam respektować. Po drugie, że wie, że 3/4 znaków drogowych jest nieaktualnych. Że jedzie te 50 i nie wie w końcu, dlaczego jedzie te 50. I jak 3 razy pojedzie i zobaczy. Czyli jest brak zorganizowania jeszcze, ale i coś co ze sfery mentalności. To ostatnio ładnie pisał pan Ziemkiewicz w Rzeczpospolitej o tych takich... na takiej naszej takiej nonszalancji do własnego państwa.
Pytanie pan tutaj zadał, czy nie myślimy przypadkowo, że gdzieś trochę tej cenzury by się przydało? Ja myślę, że łatwo jest pomyśleć o tym. Coś mi nagle nie podoba się. Szkoda, że tej cenzury nie ma. Natomiast absolutnie bym nie chciał tego i sobie nie wyobrażam, żeby ona mogła zaistnieć. Natomiast ja uważam, myśmy się tą wolnością zachłysnęli. I wszystko nam wolno. A więc wszystkie sceny, wszystko swobodnie. Brak nam samo ograniczenia. Tyle wolności, żeby nie ograniczać wolności innych. To jest podstawowa rzecz. Czy umiemy to robić?
To wynika ze społecznej nauki Kościoła. To Chrystus mówi.
No więc oczywiście. I pytanie, czy umiemy to robić? Czy umiemy to robić? Nie. Andrzej Dużyś powiedział słowa papieża, że wolność nam dana, ale i zadana. Musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć tego. To jest oczywiste. Dlaczego w Stanach mówi pan, że sceny przemocy na filmach nikt tam nie zobaczy, bo są
Stowarzyszenia Rodziców.
Wycinane, prawda? Kto to robi?
Stowarzyszenia Rodziców.
Producent albo Stowarzyszenie Rodziców, tak. A u nas mamy takie stowarzyszenie, które potrafi coś takiego wywalczyć na... Dzisiaj jeszcze nie. choć ja uważam, że wiele jest takich sytuacji, o których nie słyszymy, które nie są nośne, a gdzieś jakieś społeczności lokalne mogły już pewne rzeczy osiągnąć.
Ale cenzura istnieje. W internecie fora internetowe są cenzurowane, nie? Te audycje
moderowane
w telewizji, gdzie SMS-y się wysyła, są moderowane. No nie ma, SMS-ów wszystkich nie puszczę, bo ci odpisują SMS, dziękujemy, SMS moderowany.
Nie, ale się to, ja się z tobą jedną rzecz nie zgodzę, nie. Znaczy, po pierwsze, bo ja wczoraj słuchałem akurat dyskusji u Tomka Lisa. Był pan mecenas Neumann, który mówił, że no nie ma możliwości ograniczenia jakichkolwiek, bo tam była kwestia tych wszystkich anonimowych wpisów, które się pojawiają na forach, czy też tego całego, no powiedzmy szczerze, tej najgorszej naszej czasami strony, która się na forach pokazuje. Ja tą stronę znam jako historyk z materiałów, które miałem okazję przeglądać przy pisaniu pracy magisterskiej odnośnie referendum 1946 roku, tej takiej przymiarki do sfałszowania pierwszych wyborów 1947. I ja miałem okazję czytać donosy, które spływały do powiatowych i wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego. Donosów podpisywanych nawet, również anonimowych. I kiedy czytam czasami posty na forach, uwierzcie mi, że bez różnicy. To się różni tylko ortografią, wiecie? Bo chociaż właściwie nie, bo ludziska
teraz,
też i
ortografią. Teraz więcej błędów fotograficznych.
Więcej błędów. Piszą, mimo że wtedy mieli po 4 klasy i pisali, jak sobie pisali. Natomiast ja słuchałem tej audycji i ja powiem tak, Wiesław, wiesz, że to nie jest tak, kiedy ja mówię o wolności i odpowiedzialności. Każdy ma prawo założyć sobie własną stronę, ale niech zakłada pod własnym nazwiskiem. Niech głosi poglądy, ale pod własnym nazwiskiem.
Oczywiście,
że tak. I wtedy mówimy nie o cenzurze, tylko po prostu o własnym właśnie to, czym tutaj pan Marek wspomniał, tak, o tym, żeby tej wolności było dokładnie tyle, żeby nie naruszać godności i wolności drugiej osoby. Bo ja chcę postawić na koniec takie jedno pytanie. Zadawaliśmy sobie, cośmy z tą wolnością zrobili i zmierzamy do pytania właściwie finałowego, bo ktoś powie, no dobrze, nie dotknęliście w ogóle tego tematu, bo wbrew pozorom wcale nie. Ja chcę zapytać, czy myśmy się tej wolności nauczyli i kto nas ma? Jeśli nie, to pytanie, czy panowie potraficie odpowiedzieć, kto nas tej wolności ma nauczyć? Używania tej wolności.
Ja uważam, że tylko i wyłącznie sami musimy się nauczyć. I
kiedy zniszczyliśmy wszystkie autorytety.
I coś tak. I coś, co bym powiedział, życie musi nas nauczyć. Tutaj podał pan przykład. Podał pan przykład samocenzurowania filmów w Stanach, prawda? Ale przepraszam najmocniej. Jeszcze ostatni samosąd był po 1945 roku. Wolność, prawda? A więc pomimo tego, że tam uczono się w tej pełnej swobodzie przez 200 lat, to zdarzały się takie sytuacje jeszcze nie tak dawno. I kto nauczył? No muszą być autorytety. Tak, zgadzam się. Nie ma autorytetów. Brakuje tych autorytetów. Brakuje tych autorytetów takich czytelnych, wyraźnych, przede wszystkim w polityce. No, dzisiaj
abstrahujmy od polityki,
Dzisiaj powiedział w Gazecie Wyborczej Jan Turnał z racji 2 czerwca i przytoczył: niech stąpi duch twój i zmieni oblicze tej ziemi, prawda, słowa papieża. Duchu, dlaczego tak szybko już odleciałeś? Jesteś tu jeszcze potrzebny. No i właśnie, przydałby się.
Społeczeństwo, żeby samo autorytetów. Społeczeństwo samo musi dojrzeć do tego, żeby się ograniczało w pewnych kwestiach, cenzurowało się. No, niestety nie wiem, czy to szybko nastąpi, bo akurat idzie to w obrotną stronę.
Uczyło się używać tej wolności. Wiedziało, do czego nastąpi.
To jeszcze chyba musi trochę potrwać.
Chyba nic nie odkryję nowego, jeśli powiem, że żyjemy w kręgu cywilizacyjnym, który jest oparty na dekalogu. I trzeba pogłębić, przemyśleć to, co z tego wynika. ale nie tylko powierzchownie, nie tylko wejść do kościoła i złożyć ręce do modlitwy, a wyjść z kościoła i obmówić, obgadać, zniesławić, czy ukraść, czy upić się, czy coś jeszcze i coś jeszcze, tylko pogłębić. Jak teraz w roku Pawłowym się czyta teksty tego Pawła, jakby choćby niektóre z nich wziąć i zastosować każdy do siebie, no bo mówimy, społeczeństwo ma się zmienić, ale ma się podług jakiegoś wzoru się zmieniać. Jeżeli tego nie będzie, no to nic się nie zmieni. Po drugie, trzeba się uczyć, kształcić się. Uczyć się. Społeczeństwo, które jest niewykształcone, dokonuje złych wyborów. Wyborów życiowych, wyborów w urnie wyborczej. I największym zagrożeniem dla demokracji jest niewykształcone społeczeństwo, bo niewykształcona mniejszość narzuca potem wolę w urnach. Bo posługuje się stereotypami, posługuje się... Bardzo proszę, na czym polega manipulacja wyborcza dzisiaj? Dlatego, że społeczeństwo, jak jest mniej wykształcone, to bierze powierzchowne gesty jako prawdę i za nimi głosuje. I potem takich ma przedstawicieli. I to wszystko się przenosi. Czyli mieć jeden wzorzec, ale jednocześnie kształcić się.
No tak, tylko że z tym ostatnim...
Teraz wracając do tego, no społeczeństwo po śmierci Jana Pawła II troszeczkę...
Straciło wektor.
Tak, i tutaj było jakieś pojednanie tego społeczeństwa, ale na krótko. Ja przytoczę przykład kibiców krakowskich, Krakowi i Wisły na stadionie razem, szaliki związane, prawda, tutaj. A w następnym meczu pobili się.
Po tygodniu
pobili się ci sami kibice, a tutaj się zjednoczyli. To jest społeczeństwo nasze krótko się jednoczy.
Znaczy ja myślę, że tutaj już puentując, panie Andrzeju, nie zgodzę się z tymi wyborami społeczeństwa wykształconego czy niewykształconego, bo mówią, że te pierwsze parlamenty były zdecydowanie lepsze, a społeczeństwo mieliśmy na troszeczkę niższym poziomie podobno.
Nie o tym kształceniu mówię, bo kształcenie życiowe jest.
No dobrze, więc tutaj generalnie, jeśli mówimy już o poziomie edukacji do dzisiaj, jest ono zdecydowanie podobno wyższe w poziom scholaryzacji, umagistranowienia i umaturowienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast podobno wybieraliśmy te pierwsze parlamenty, drugi, trzeci, podobno były najlepsze. W porównaniu intelektualnie...
Wiedza wówczas była czerpana z przekazu, z wiedzy historycznej, od rodziców, dziadków, a dzisiaj jest czerpana z tabloidów.
Ale
jeszcze jedno zdanie na temat tych parlamentów. Jak patrzymy na dzisiejszy Sejm i na tych posłów, ja widzę tych samych ludzi, którzy 20 lat temu weszli do tego Sejmu, prawda? Więc są ci sami ludzie, co się w nich zmieniło? Jak wtedy najlepszy parlament, pierwszy,
protestuję,
drugi...
Protestuję, bo mnie tam nie ma, a wtedy nie jest.
No dobra, no to... jak patrzymy w tą telewizję, ja widzę te same twarze od kilkunastu lat w tym Sejmie, więc co? No, oni się zmienili? Wtedy było dobrze, teraz nagle kłócą się i jest źle.
Znaczy, tego, że się kłócą, to nie pytajcie mnie, bo ja naprawdę nie pojmuję. Ja już tutaj przed audycją powiedziałem, że...
Lepiej się kłócić, do siebie strzelać, to jeszcze nie jest najgorsze,
ostatnio jako sierota po popisie sięgnąłem po dwa programy wyborcze z 2005 roku dwóch największych partii. Odrzuciłem wszystko to, co się nazywa, że nie lubię przeciwnika i zostało mi, że są to te same programy polityczne i gospodarcze, i pomysły, i tak dalej.
A reszta socjotechniką.
A reszta się okazuje niestety emocje. Natomiast...
Ale to wszystko tkwi w nas, w ludziach.
Tak. Znaczy nie, no, te emocje są niestety wywoływane po to, żeby w stanie emocjonalnym wysłać człowieka do urny. Żeby podejmował nie decyzje racjonalne, tylko pod wpływem emocji. I to jest niestety podstawowa zasada PR-u. Ja ją znam. No, ja sobie zdaję z tego sprawę, że tak się to robi. No ale z drugiej strony, no nie wszystko niestety może być PR-em. Życie nie jest tylko i wyłącznie jakąś tam chwilową emocją. No,
czyli wychodzi na to, że społeczeństwo nie jest do końca wolne. Takie. Można nim sterować.
Tak, po prostu okazuje się, że dziś ta wolność jest ograniczona troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Ale to, co z optymistycznego wypływa z wypowiedzi wszystkich trzech panów, ja już puentując, to jest to, że wydaje mi się, że potwierdza się również moja teza, bo ona bardziej czy mniej otwarcie została przez was zwerbalizowana, że dziś znów odkrywamy wielką rolę, jaką może odegrać w życiu naszego społeczeństwa, narodu, Kościół, wiara. To jest ten dekalog, bo ktoś po prostu musi tworzyć ten pozytywny wzorzec. Oczywiście to nie jest kwestia, że oczekujemy na przyjścia na miarę nie wiem, nowego Jana Pawła II, nowego kardynała Wyszyńskiego, a więc wielkich osobowości. Jeśli ich nie ma, tak czasami się, powiem szczerze, że zastanawiam, bo Pan Bóg zawsze stawia takich pasterzy na miarę czasów, jakich w danym momencie społeczność potrzebuje. Więc być może, jeżeli nie mamy tych wielkich osobowości, to być może przyszedł czas na te osoby, że to wspólnota ma być tym, kto tworzy ten wzorzec, kto kreuje. Jest to moim zdaniem optymistyczne, ponieważ jest to również dowód na to, że wszystkie tezy mówiące o tym, że Kościół jest niepotrzebny, zbędny i przeszkadza, są po prostu tezami wygłaszanymi przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym w zasadzie mówią. Mogę zakończyć takim optymistycznym akcentem naszą dzisiejszą spotkanie?
Tak, nie zgodzę się z tymi tezami, bo nie słyszałem tych tez, że Kościół niepotrzebny.
No wiesz, no generalnie, widzę, że czytasz tylko, że tak powiem.
Dobre gazety.
Dobre gazety. Natomiast no niestety, co się gdzieś tam ciągle przebija, przez te ośrodki, oczywiście są one w mniejszości, tak jak powiedziałeś.
No właśnie.
W mniejszości, ale niestety, jeżeli większość milczy, nie ma rzeczy gorszej. Ktoś, już nie pamiętam, kto to powiedział, niedawno cytowałem to, wyleciało mi nazwisko autora. Najgorszą rzeczą, która się może zdarzyć, to jest milczące przyzwolenie na zło.
Tak, to na pewno.
Więc
nie wolno.
Nie wolno milczeć, kiedy się widzi wokół siebie zło.
Jeszcze coś takiego, co jest warte podwiedzenia. Przepraszam, panie doktorze, ale co cechuje współczesność, nie tylko może polską, relatywizm. Człowiek sam się rozgrzesza, w sobie nie widzi winy. To, co kiedyś cechowało naszych przodków, przeżywanie siebie, analizowanie siebie i poprawianie się. A dzisiaj spotyka się z ludźmi, którzy mówią, przecież ja nic złego nie robię.
Znaczy ja nie. Znaczy, tego, pan robi źle, nie?
Jeszcze,
ja nie.
Jeszcze nie, tak. Nie, jeszcze, nie, się, tak. Jeszcze się domaga się od ustroju, od prawa.
Andrzej Czapski źle robi, ale ja to samo robię, nie. To jest porządku.
Żeby pewne rzeczy, bo przecież to, czy będzie w prawie zapisane, że wolno eutanazję stosować, czy nie, to dla katolika nie powinno mieć znaczenia. Bo co innego decyduje o tym, czy on to ma przestrzegać. Dlaczego ludzie szukają w prawie państwowym usprawiedliwienia dla tego, co chcieliby zrobić? Rób, ale czuj konsekwencje tego.
To jest również, no, dotknął pan również tego, czego nie dotknęliśmy niestety w tej rozmowie, a więc tego problemu, który się nazywa właśnie relatywizm podejścia do i pytania, czy to jest pozostałość, czy to jest nabytek. Ale myślę, że to będzie okazja do następnej rozmowy o relatywizmie. Zaprosimy również wtedy do naszego grona kapłanów, bo przypomnę, że Benedykt XVI, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Polski, to o tym właśnie mówił, że największym zagrożeniem dla współczesnego świata jest relatywizm. Relatywizm w każdej postaci, i to, czy będziemy mówili o postawach społecznych, moralnych i etycznych, to jest to, co właściwie rozkłada na dzień dzisiejszy społeczność. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Dwie minuty, znaczy wiemy, że nas cały czas słychać, bo nasz maszt pracuje 24 godziny na dobę, ale kończymy nasz dzisiejszy program. Prezydent Andrzej Czapski, dziękuję panu bardzo
dziękuję
serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, cierpliwie na
witam serdecznie. Cześć, dziękuję.
Boże, dziękuję.
I Marek Biały, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Tomasz Goska, żegna się z państwem Grzegorz Skwarek. Może za tydzień rzeczywiście porozmawiamy o relatywizmie, ale do tej rozmowy również zaproszę, i tu już jesteśmy umówieni, księdza biskupa Henryka Tomasika.